minęła godzina 13.10 w kalendarzu, dzisiaj 1 września. 1 września, dzień wyjątkowy. Dzień wyjątkowy w wielu aspektach. Zacznijmy może od tego wyjątkowego przyjemnie, ale o tym wyjątkowym trochę bardziej historycznie też na pewno dzisiaj porozmawiamy. Jak o tym przyjemnie wyjątkowym 1 września, no to nie może w moim studiu zabraknąć człowieka, który przy okazji wszystkich przyjemnych, wyjątkowych pierwszych jest ze mną radny miasta Płocka, ale także dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Tomasz Kominek. Witam serdecznie.
Witam cię, drogi redaktorze, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten właśnie bardzo przyjemny dzień.
No właśnie, ten bardzo przyjemny dzień, ja wrócę do naszej narracji z 1 czerwca. Wujku Tomku, wujek Tomek otwierał dzisiaj szkołę, a właściwie uroczyście rozpoczynał rok szkolny.
Niosłem taką nadzieję i niosę ją dalej. Pamiętajcie, drodzy rodzice, drodzy bohaterowie wszystkich szkół, od pierwszej klasy po wymiar klasy maturalnej, już za 43 poniedziałki wakacje. Więc z tą nadzieją należy przetrwać rok szkolny z punktu widzenia bycia nauczycielem, rodzicem oraz uczniem, bo prawda jest też taka, że to przejście z 31 sierpnia na 1 września na pewno wzbudziło turbulencje w niejednym kalendarzu. Od samego poranka, myślę, że do samego któregoś tam sierpnia 2027 roku. Natomiast żyjmy nadzieją, 43 poniedziałki i wakacje.
Drodzy uczniowie, drodzy rodzice, ja mam dla was tylko jedną pozytywną wiadomość. W najbliższym nadchodzącym roku szkolnym, który zakończy się 25 czerwca 2027 roku, będzie aż 177 dni wolnych od nauki. Jest to wartość rekordowa, ale ja wrócę do tych pozostałych 183 dni nauki. Jak, wujku Tomku, nie zwariować jako rodzic? Bo wczoraj na twoim miejscu siedziała nasza wspólna dobra znajoma Agnieszka Olczyk z Biblioteki Pedagogicznej i rozmawialiśmy o tym, jak nie zwariować, a ja dzisiaj zapytam taty dwójki dzieci, która do szkoły się udała już 1 września, do klasy czwartej, do klasy siódmej, jak dobrze pamiętam, pamiętam. I jak jako rodzic nie zwariować w tym trudnym czasie, jak nie zwariować jako rodzic, samorządowiec i pasjonat, bo przypomnijmy, że siedzi ze mną w studiu nie tylko radny, nie tylko dyrektor Biura Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, ale także zapalony maratończyk, który za chwilę w Berlinie, mam nadzieję, że wykręci jakąś życiówkę.
To jest bardzo interesujące pytanie. Myślę, że ono nurtuje wszystkich rodziców w sposób szczególny dziś. Natomiast z mojej perspektywy faktem jest, że podzieliliśmy się w pewien sposób pomocą w nauce naszym dzieciom. Moja żona będzie odpowiedzialna za naukę, pobudzanie motywacji do nauki oraz pomoc po prostu przy tak zwanych książkach i zeszytach mojej córce, która trafiła do klasy siódmej, podobno niełatwej. Więc tu już z pewnością będzie to wymagający rok szkolny. Co ciekawe, mój syn zaczął edukację w klasie czwartej od dziś, czy od jutra zacznie. No i będziemy tworzyć taki duet, tandem tego, żeby nie zapominał książek, żeby nie zapominał się nauczyć i być przygotowanym na pewne lekcje i żebyśmy razem tworzyli po prostu taki duet, z którego zarówno córka, jak i mama będą dumne tego 25 czerwca 2027 roku, co będzie nie lada wyzwaniem. To znaczy, okazało się, że syn, żadna tajemnica, trafił do klasy sportowej, no i będzie kończył w zasadzie ten dzień szkoły każdy o 14.35. Do tego, patrząc w kalendarz, który jako jedyny daje mi nadzieję na to, że sobie to jakoś w głowie poukłada. Trzy treningi w pięknych obszarach sportowych piłki nożnej na klubie sportowym Stoczniowiec Mój Syn, to będzie poniedziałek, wtorek i czwartek, to są takie treningi. Dodatkowo oczywiście tatuś, czyli ja, będzie ogarniał swoje treningi poza swoim życiem zawodowym, więc polecam sobie i innym stanowcze przestrzeganie kalendarza, który można zainstalować sobie w każdym telefonie i po prostu te czynności realizować i plan codzienny w świetle tego, co nam kalendarz podpowiada, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dodam jeszcze zajęcia dodatkowe córki, gdzie też będę chciał tu być potrzebny jako tatuś oraz wszystkie wydarzenia popołudniowe związane z życiem społecznym, samorządowym i politycznym, co oznacza, że będzie to bardzo dynamiczne 43 tygodnie, zarówno te dni wolne, jak i te dni szkolne, bo one będą ze sobą stanowiły taki system, że każdego dnia będzie co robić. I faktycznie, kochani, trochę to pół żartem, pół serio dziś mówimy, natomiast patrząc na ilość zadań, które każdy rodzic ma, bo to nie jest tak tylko, że to pan redaktor czy ja mamy mnóstwo zadań i odpowiedzialnych funkcji życiowych, natomiast każdy z nas ma. Ja przyznam szczerze, że nie potrafiłbym dziś przejść przez cały dzień, nie mając kalendarza i nie wpisując sobie tych wszystkich aktywności, czy to zawodowych, czy rodzinnych, czy społecznych, czy politycznych w kalendarz i żeby on mi podpowiadał, gdzie, kiedy, o której muszę być. Niestety, takie czasy. Zastanawiam się, jak to było kiedyś, kiedy człowiek funkcjonował bez takich narzędzi, jak zwykły kalendarz w telefonie. Wydaje mi się, że po prostu mieliśmy mniej różnych zadań, celów, planów i odpowiedzialności w życiu i byliśmy trochę też jako dorośli w tej chwili, powiem, no mniej przebodźcowani, bo dziś okazuje się, że każdy z nas no, ma te zadania zarówno do południa, jak i po południu. Okazuje się, że jak spotkamy się przy stole rodzinnym, mając odrobinę czasu dla siebie, to może już być późny wieczór i ten system no, najgorzej będzie miał zatrybić, powiedzmy, że w pierwszych dwóch tygodniach września, bo będzie najcięższej przejść z tego okresu trochę stand-by'u wakacyjnego do tej maszyny, która musi naoliwiona chodzić każdego dnia od dziś do końca roku szkolnego. Natomiast dystans, odpowiedzialność, stosunkowo dobry humor każdego dnia. No i oczywiście polecam posiadanie najzwyklejszej aplikacji, najzwyklejszego kalendarza, jeżeli chodzi o swój telefon, bo naprawdę warto, ponieważ to on poukłada na ten system każdego dnia, ten system połączonych zadań do kalendarza. Powiem szczerze, że dziś bardzo ucieszyłem się a propos telefonu i tego, że nam może pomóc ten telefon i ta aplikacja w telefonie, nam dorosłym, nam rodzicom. Natomiast bardzo ucieszyłem się z tego, że dziś u mnie w szkole, gdzie wspólnie z panią radną miasta Płocka Teresą Kijek, z radą pedagogiczną, z nowym księdzem, który okazał się fantastycznym mówcą, fajnym człowiekiem, super takim gościem dla młodzieży, otworzyliśmy bardzo tak mocno i fajnie, mam nadzieję, dla dzieciaków, dla pierwszoklasistów ten rok szkolny. Widać było lekkie stresy w oczach rodziców, ale dzieci przyszły z przedszkola wyluzowane, przygotowane po okresie wakacyjnym. Natomiast ucieszył mnie ten fakt, że dzieci nie będą mogły używać telefonów komórkowych w szkole. Co oznacza, że te przerwy może będą takie bardziej w stylu naszej szkoły sprzed lat.
Dokładnie o tym samym myślę.
Rozmawialiśmy ze sobą, że byliśmy dla siebie koleżankami, kolegami, wymienialiśmy poglądy, a nie jak czasami to bywa dziecko zawinie, że tak powiem, w stylu młodzieżowym telefon na przerwę po to, żeby przebodźcować zamiast odpocząć przez te paręnaście minut przerwy. Z tego się bardzo cieszę. Cieszę się, że dziś to wybrzmiało w szkole i będzie to przestrzegane, bo zwróćcie uwagę Państwo to, co powiedziałem. No jeżeli nasze dzieci będą przebywały lwią część dnia w szkole, no to naprawdę jako rodzic ja wyrażam głębokie zadowolenie, że Sejm przyjął tę ustawę mówiącą o tym, że mają tam żyć bez telefonu i to jest, myślę, że taka kluczowa dla mnie informacja tego dnia, która korzystnie wpływa na to, że patrzę bardzo rokująco na ten rok szkolny, poza oczywiście tymi wszystkimi odpowiedzialnościami, do których trzeba pokornie, systematycznie podejść, natomiast to bycie w szkole dziecka bez telefonu nastraja mnie dobrze.
Ja przyznam szczerze, że też słysząc o tym, że wchodzi zmiana i te telefony w szkołach zostaną zabronione, zakazane, czy jak to sobie to będzie interpretował, byłem bardzo zadowolony, dlatego że no jako rodzic, który często gęsto pojawia się w szkole, chociażby żeby odebrać swoją córkę, widziałem te korytarze pełne zombie, bo ja te dzieci nazywam w ten sposób, to są dzieci, które siedzą albo chodzą zapatrzone w ten telefon i tak naprawdę to ich dzieciństwo trochę znika. I to jest straszne. Ja pamiętam, jak my tutaj 1 czerwca rozmawialiśmy na temat tego, jak wyglądało nasze dzieciństwo. Resoraki, zabawy, gry. Kto z nas nie zbierał Pokemonów, kto z nas nie grał w te słynne Tazosy. A teraz te dzieci mam wrażenie, że żyją obok siebie, ale nie znają się totalnie. Oni mają więcej znajomych w telefonach. Ale ta zmiana, jeżeli chodzi o zakaz telefonów, to nie jest jedyna zmiana, która spotyka dzisiejszą szkołę. Zmiana, która mi się osobiście bardzo podoba, która trafia do szkół i przedszkoli, myśleli, to jest zmiana systemu żywieniowego. I to jest ta zmiana, która wpłynie na nasze dzieci, mam wrażenie, że jeszcze bardziej pozytywnie. To znaczy, po pierwsze, rezygnujemy z mięsa, po drugie, przechodzimy w tryb żywienia bardziej warzywnego, będziemy dostarczać dzieciom białko też z warzyw, co jest moim zdaniem super z dwóch względów. Po pierwsze, nasze dzieci odżywiać się będą zdrowiej, ale, co też bardzo moim zdaniem ważne, szkoła będzie walczyła z wybiórczością pokarmową, która u dzieci jest coraz bardziej popularna, bo dzieci nie znają smaku warzyw, dzieci nie znają smaku owoców, dzieci znają smak tej takiej popularnej restauracji z literką M żółtą i myślę, że tutaj się, Tomaszu, zgodzimy, że szkoła, mimo tego, że wszyscy mówią, że szkoła jest przestarzała i w ogóle, to jednak idzie w tym dobrym kierunku.
Powiem szczerze, że pierwsze zadanie, które wyznaczyliśmy wspólnie z małżonką, dzieciom w szkole, to zapisać się na obiady. Dlatego, żebyście mieli Państwo świadomość, że według mnie dziś w szkołach, być może też w przedszkolach, znaczy na pewno w przedszkolach i w szkołach w Płocku mamy naprawdę bardzo dobre żywienie. Ta korekta, o której wspomniałeś, drogi redaktorze, faktycznie jest to pewne nowum w kontekście wprowadzenia diety bardziej zbilansowanej, również w kontekście żywienia związanego z warzywami, czy z jedzeniem mniejszej ilości mięsa w tej postaci czy w innej. I ja wiele opinii podczas wakacji, podczas różnych akcji związanych z przedszkolami słyszałem. Przewijały się negatywne, gdzie tradycja, na przykład pani dyrektor czy kucharek mówiła o tym, że jej będzie trudno dostosować się, dlatego że dzieci na przykład nie lubią warzyw, czy nie mają ochoty jeść takiego białka warzywnego. Na co sobie pomyślałem, patrząc również na moje dzieci, że faktycznie będzie trudno dzieci przyzwyczaić, ale damy w szkole pewien przykład, że można poznawać nowe produkty, że można poznawać nową jakość żywieniową, gdzie można opierać się bardziej na takiej diecie związanej z tymi pozytywnymi aspektami żywienia, czyli owoce, czyli warzywa, czyli pełnowartościowe właśnie białko, o którym wspominamy. To jest bardzo istotne. Natomiast powiem też uczciwie, że czy to było przed tą korektą, która akurat mnie też bardzo interesowała, to wszystkich zachęcam rodziców do tego, żeby dzieci mogły jeść obiady w szkole. Naprawdę te kwoty nie robią dziury w domowym budżecie. A dzieci mogą zjeść smacznie, przede wszystkim zdrowo i przede wszystkim teraz jeszcze bardziej w formie zróżnicowanej, a to jest bardzo istotne i tak jak powiedziałem, no dziś moje dzieci dostały takie zadanie, żeby przede wszystkim wypełnić wszystkie elementy, czyli dokumenty związane z tym, żeby zapisać się na ten obiad. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw też, jak ta korekta żywieniowa przyjmie się w szkole w kontekście odkrywania nowych smaków przez dzieci i przede wszystkim na te produkty niezwierzęce. Zastanawiam się, jak dzieci zareagują. Natomiast myślę, że wyrobią taki nawyk, że ta restauracja wspomniana, ja ją nazywam restauracją pod złotymi łukami, nie przynosi zbyt wiele dobra dla organizmu człowieka i to jestem o tym bardzo przekonany, patrząc na to też, co jemy w domu, w jaki sposób żywieją się moje dzieci. Oczywiście mam świadomość tego, że dzieciaki najchętniej spędzałyby tam większość popołudnia, załóżmy, pod tą czy inną restauracją, natomiast ta korekta faktycznie ma ich przyzwyczajać i oswajać z większą ilością takich produktów właśnie roślinnych, które być może w naszych domach, tradycyjnych polskich domach, nie były do tej pory bardzo znane. No, można do tego podejść nawet ci, którzy są sceptykami tej diety, w kontekście rozpoznawalności oraz smakowania produktów, które do tej pory były nieznane, natomiast mam pełną świadomość tego, że płockie przedszkola i płockie szkoły starannie zawsze są przygotowane do tego, żeby karmić dzieci, bo ja codziennie mam taką schizę, co niektórzy powiedzą, że codziennie pytam swoich dzieci, co było w szkole do jedzenia, jak wyglądał obiad, z czego się składał i to są bardzo ważne elementy, bo można powiedzieć, że wtedy dzieci jedzą jak u babci, a to jest naprawdę chyba takie bardzo dobre porównanie, czyli dobrze, tradycyjnie, bez tej sztuczności, która jest prezentowana w różnych miejscach, o które zahaczyliśmy i z tego się bardzo cieszę. I faktycznie tu przyznam rację panu redaktorowi, że można być szczęśliwym z pewnych korekt, które zostały wprowadzone na ten nowy rok szkolny i myślę, że będziemy zwolennikami tej myśli, żeby rodzice po prostu też zerknęli właśnie w te dwie zmiany i też dobrze dopingowali swoje dzieci do tego, żeby odkładać te telefony, żeby zacząć żyć w realu. No, wczoraj była piękna akcja przeprowadzona w Płocku, która myślę, że była na tyle z jednej strony interesująca, z drugiej strony niespotykana, czyli żyj w realu, patrząc na to, co zrobiła Straż Miejska ze swoimi
partnerami,
w tym z zakładem Frydrysiak, zakładem pogrzebowym, że warto zerknąć refleksyjnie na tę akcję, szczególnie puszczając dzieci do szkoły, które przechodzą przez pasy, żeby to się tak nie okazało, że na przykład nasze dzieci mają zakaz używania telefonów w szkole, ale tak są już uzależnione od tych telefonów, że w drodze do szkoły zarówno na chodniku, jak i na pasach będą używały tego telefonu. I tak jak wczoraj ktoś mądry, dziś pan redaktor mi to przypomniał, żeby się nie okazało, to jest może trochę sarkastyczne i trochę w ciemnym humorach, ale żeby nie być po prostu klientem zakładu pogrzebowego, to warto zwrócić uwagę na tę akcję i warto uczulać dzieci, żeby naprawdę przechodząc przez jezdnię nie używały tych telefonów komórkowych, bo to jest arcynebezpieczne.
Ja mam takie wrażenie, że w ogóle wrzesień to jest taki miesiąc, z jednej strony, jak sam powiedziałeś, przechodzimy z tego trybu wakacyjnego stand-by'u na taki tryb intensywnej pracy, ale mam wrażenie, że wszyscy przechodzą w taki tryb intensywnej pracy i to właśnie chociażby ta akcja Żyj w realu czy Bezpieczna droga do szkoły prowadzone przez Straż Miejską i Płocką Policję to są bardzo dobre akcje. Akcje, które mają zwrócić uwagę nie tylko dzieciom, bo ja mam wrażenie i chyba tutaj się zgodzimy, że poruszając się po naszych płockich ulicach często gęsto widzimy też dorosłych, którzy chodzą w tym trybie zombie, o którym ja mówię często. Ale wrócę jeszcze na chwilę do jadłospisu i tak z czystej ciekawości patrząc na jadłospis przedszkola mojego syna, widzę tam w tym roku szkolnym takie pozycje jak makaron pełnoziarnisty z sosem szpinakowym i twarogiem, leczo warzywne, a jestem osobiście wielkim fanem piątkowego menu, czyli zupy z soczewicy i fileta z miruny pieczonego z surówką z kiszonej kapusty. Także moi drodzy państwo, ja mam takie wrażenie, że nasze dzieci w szkołach i przedszkolach są karmione naprawdę w sposób fantastyczny i trochę możemy im tego zazdrościć, a jak sam radny Tomasz powiedział, wujek Tomek, jak się tak tutaj tytułujemy, tak jest, to są też naprawdę, nie powiem, że restauracyjne kwoty, bo to są kwoty, za które w restauracji pod Złotymi Łukami bułki możemy nie zjeść i to jest fakt, ale 1 września to nie tylko powrót do szkoły, 1 września to też data w naszych polskich kalendarzach bardzo szczególna, no bo to 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, za nami już obchody te uroczyste, no bo dzisiaj o 11.30 pod Stanisławówką, pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty, a w samo południe już tradycyjnie na placu Narutowicza złożone zostały kwiaty na płycie pomnika nieznanego żołnierza. No i teraz tak, z jednej strony patrzę na tą 87. rocznicę, a z drugiej strony patrzę na to wszystko, co się dzieje i mam wrażenie, że ta rocznica, mimo tego, że tak odległa, to wydaje nam się trochę bliska.
To prawda. Przechodząc tak nieco refleksyjnie, bo się zamyśliłem, słuchając ciebie, redaktorze, w kontekście tego, że dziś mamy 1 września, 87 lat później, mamy wtorek, wtedy to był piątek, 1 września 1939 to był piątek i z punktu widzenia tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę Płocki, tu pod region Płocki, w którym się znajdujemy, to do nas wojna przyszła w zasadzie natychmiast. Ja dziś nawet takiego posta refleksyjnego umieściłem na swoich social mediach, ponieważ pomiędzy 5 a 5.30 na nasze miasto już spadały niemieckie bomby. Celem oczywiście był temat przeprawy mostowej czy inne strategiczne miejsca z punktu widzenia Płocka, w owym czasie elektrownia chociażby na Radziwiu. Ta mobilizacja była bardzo szybka, jeżeli wczytamy się w te pozycje książkowe, historyczne z punktu widzenia mieszkańców Płocka. Natomiast ta data nigdy nie może być zapomniana. Pamiętajmy, szanowni państwo, w ogóle, że II wojna światowa, to są różne szacunki, ale one są wręcz nie do pojęcia, bo od około 50 do 78 milionów ludzi straciło życie To jest sama Polska w owym czasie straciła prawie 6 milionów swoich obywateli. Pamiętajmy, że 6 milionów obywateli miało swoje rodziny. A propos dzieci, no to mieli ci ludzie swoje dzieci. Mieli też plany, mieli marzenia. Mieli też zwyczajne życie. I dziś, w dobie tego, że naprawdę ponad 100 krajów na świecie jest zaangażowanych już w różnego rodzaju konflikt, pamiętajmy o tym, że ciężko będzie z nami, wszystkimi jako ludźmi, jeżeli wojna stanie się codziennością dla nas i dla przyszłych pokoleń, to bieda nam tu zagości. Natomiast no, trudno nie mieć takiego refleksyjnego spojrzenia na ten dzień 1 września roku 1939, bo ta druga wojna światowa była najtragiczniejsza w skutkach. Ja jeszcze raz powtórzę. Szacunkowe wartości sięgają nawet 78 milionów osób, które straciły życie. To jest niewiarygodne. 6 milionów Polaków. Natomiast patrząc i słuchając chociażby ostatnich informacji, to co się dzieje na Ukrainie, to co się dzieje generalnie chociażby w Iranie, no szanowni państwo, do tego biorąc statystykę mówiącą o tym, że ponad 100 krajów na świecie jest zaangażowanych w jakikolwiek sposób w konflikt zbrojny, to nie napawa optymizmem i mnie ostatnio bardzo poruszyła pewna informacja i przyznam szczerze, że nie wiedziałem tego. Ostatnio i potwierdzałem sobie te informacje, bo z ust pana premiera uważnie wsłuchując się w to, co mówi, usłyszałem taką informację mówiącą o tym, że w Rosji, tak podpowiadają służby całego świata, nie zapadła jeszcze decyzja, ale jest taki plan czy koncepcja, czy to jest informacja już ogólnodostępna, skoro służby ją przekazały opinii publicznej poprzez chociażby usta premiera czy wysokich rangą polityków. Jest taki plan, żeby zgromadzić dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich w 2027 bodajże i chyba jeszcze 300 tysięcy żołnierzy w 2028. No, wiecie, jak sobie posprawdzałem te wiadomości i faktycznie no jakby te różne źródła mówią o tym, że to nie jest fake news, tylko prawdziwa informacja, to ten chory człowiek, ten po prostu, no przepraszam, że to, znaczy chyba nie przepraszam, w sumie morderca Putin, jeżeli on gromadzi armię 600-tysięczną, to nie po to, żeby bronić pokoju w Rosji, tylko po to, że ma znowu jakieś debilne pomysły w kontekście zaburzenia światem pokoju i spokoju. I to mnie, przyznam szczerze, osobiście niepokoi. Cieszę się, jeżeli widzę na poziomie nawet naszego subregionu, że dostajemy dodatkową ochronę, że na granicy administracyjnej Płocka od strony Radziwia i powiatu płockiego rozstawione są patrioty, których celem jest bronić nie tylko zakładu petrochemicznego, największego w tej części Europy, ale w razie kryzysu bronić też mieszkańców Mazowsza i ogromnej części Polski, to mimo tego, że to trudno sobie wyobrazić, że to się dzieje za naszego życia, ale z tego się cieszę. Cieszę się, jeżeli słyszę w telewizji i w mediach, że trwa zbrojenie naszej armii, bo wiele lat trwały rozbrojenia armii, nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. I to był zasadniczo błąd, okazuje się, że hasło, że trzeba się dobrze zbroić, żeby być przygotowanym, że tak powiem, nawet w czasach pokoju do takich sytuacji, okazuje się w tych czasach prawdziwe. Natomiast prawda jest taka, niepodległość nie została nam i wolność dana raz na zawsze. Okazuje się, że każde pokolenie może stanąć przed ważnymi decyzjami, które są arcytrudne i nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu dla nas, ale naprawdę te zbiór tych informacji, to mówię to nie po to, żeby straszyć, żeby za chwilę ktoś moich słów nie wykorzystał politycznie, tylko jakby te fakty sobie zbieram I uważam, że zaczynamy żyć w bardzo trudnych czasach, które niekoniecznie są przepełnione pokojem i spokojem.
Ja przyznam szczerze, że życiowo staram się kierować taką zasadą, którą napisał Sun Tzu w swojej książce Sztuka Wojny. I to jest taka zasada, kto pragnie pokoju, ten szykuje się na wojnę. I mam wrażenie, że te słowa w dzisiejszych czasach są naprawdę na czasie.
Bardzo.
Ale wrócę na chwilę do twoich słów. Do twoich słów o wykorzystywaniu politycznym tej całej sytuacji. Ja mam takie wrażenie, że tak w pewnym stopniu zatraciliśmy się w tym naszym duopolu, a właściwie w tym naszym takiej polaryzacji sceny politycznej, że wiele rzeczy wykorzystywanych jest tych dobrych tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś uderzyć. I tutaj wracamy do tej starej chińskiej zasady, że jak ktoś chce uderzyć psa, to kim się zawsze znajdzie. I tutaj mam wrażenie, że wszelkie możliwe granice zostają przekroczone. I z jednej strony dzieją się rzeczy dobre, ale z drugiej strony widzimy polityków, nawet tych naszych polityków lokalnych, którzy starają się to obrócić, nie wiem, w żart. No, przepraszam, że to powiem z tego miejsca, ale mi chyba nie jest do śmiechu.
No, przecież analizując sobie moje social media, można doskonale dowiedzieć się, kto próbował sobie zrobić heheszki z tego tematu bezpieczeństwa ostatnio. I jakby nie będę teraz zajmował się tą stroną tego działania tej pani, no bo to nie jest mój poziom. Natomiast chodzi mi o to, że musimy zrozumieć, jako każda klasa polityczna i wszyscy członkowie różnych partii, że bezpieczeństwo nie ma szyldu partyjnego. Tak samo jak kiedyś opowiadaliśmy, ja dalej się z tym zgadzam, że chodnik, ulica, ławka, park, samorząd to nie jest barwa polityczna, tylko to jest służba mieszkańców. To dziś przez to, co się dzieje u naszych sąsiadów i przez to, co się dzieje na świecie, to myślę sobie, że taki apel wujka Tomka, czy skromnego społecznika i samorządowca do wszystkich wysoko postawionych polityków reprezentujących szczególnie parlament polski i nie tylko, w kontekście tego, że powiadam, że bezpieczeństwo nie ma szyldów partyjnych i kropka, powinno być wystarczające do tego, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki, że tak powiem w stylu sportowym, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przyszłym pokoleniom i nie można, i przestrzegam wszystkich nas do tego, żebyśmy z tego tytułu robili jakąkolwiek politykę, a jeszcze politykę podziału społeczeństwa w kontekście tematów bezpieczeństwa, to jest po prostu już zupełna aberracja.
I myślę, że to jest idealne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, choć zaczęliśmy ją w dosyć dobrych humorach, to kończymy ją trochę bardziej poważnie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko Państwu, że moim i Państwa gościem był radny miasta Płocka, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek. A ze mną...
Dziękuję bardzo, drogi redaktorze, a przede wszystkim sąsiad i ten, który mam nadzieję, że może pomóc drugiemu człowiekowi, bo czuję się jako taki działacz społeczny i samorządowy i to mi dodaje sił do dalszego, że tak powiem, funkcjonowania w tym dość trudnym i skomplikowanym kalendarzu.
A ze mną skromnym redaktorem Michałem Spoczykiem słyszą się Państwo już jutro o 13:10. Do usłyszenia.
Do usłyszonka, pa, pa.